Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 5 października. Dziś, razem z Ryszardem Łuczynem i Wojtkiem Szackim, zajmiemy się Konfederacją. Są ku temu same dobre powody. Dawno o konfederatach nie rozmawialiśmy. Jest to jedna z najmniej doświetlonych formacji politycznych w polskim Sejmie. Wreszcie, 15 października odbędzie się kongres partii Korwin, na którym Janusz Korwin-Mikke prawdopodobnie przekaże pałeczkę Sławomirowi Mentzenowi. Ale po kolei. Zapraszam na nasłuch. Ryszard, to może zacznijmy od samego kongresu. Powiedz, co się wydarzy 15 października i czy to się wydarzy na pewno.
Jak wspomniałeś, spodziewane jest przekazanie po wielu latach władzy w partii Korwin, która wcześniej miała wiele różnych innych nazw, przez Janusza Korwin-Mikkego Sławomirowi Mentzenowi.
Koniec epoki, chciałby się powiedzieć.
No, jeśli to się wydarzy, to prawdopodobnie to rzeczywiście jest koniec epoki. Tak zwany król polskiej skrajnej prawicy, pisany przez Uzwykłe, wreszcie ma oddać władzę po wielu latach. Nie jest to pierwszy raz, kiedy miałby oddać władzę, ale teraz już zdecydowanie wiele osób jest przekonane, że to się wydarzy. Jakkolwiek, kiedy pyta się o to, czy rzeczywiście 15 października Mentzen, bo realnej konkurencji zasadniczo nie ma, zostanie szefem partii Korwin, która przypuszczalnie zmieni nazwy w wyniku tego procesu, to ludzie zwracają uwagę, że tak, ale Korwin-Mikke jest nieprzewidywalny. Więc wiele wskazuje na to, że jeśli Korwin-Mikke nie zmieni zdania, to powołując się na przyczyny zdrowotne, przede wszystkim w tym momencie, on sam o tym otwarcie mówi, odda władzę Mentzenowi.
Jeszcze kończąc ten temat przekazania władzy, rozumiem, że tam potencjalnym kontrkandydatem mógłby być Konrad Berkowicz, ale bo rozumiem, że między nimi zawsze była jakaś rywalizacja i jakaś próba przejęcia schedy po Korwinie, ale nie wiem, czy to nadal żyje?
A tak, rzeczywiście Berkowicz, który jest całkiem dobrym raperem, nie wydaje się być szczególnie dobrym politykiem. Od lat nie jest już tak widoczny i wydaje się, tak przynajmniej mówią mi różni konfederaci, że Berkowicz zaakceptował, że już teraz nie jest wystawiany w roli delfina, że to nie on, choć kiedyś miał na to nadzieję, będzie następcą Korwina.
No dobrze, to przejdźmy do Sławomira Mentzena. Jakbyś mógł krótko powiedzieć, kim jest Sławomir Mentzen, jakim liderem będzie i jaką partię poprowadzi.
Mentzen jest ekonomistą, doradcą podatkowym. Ma własną kancelarię podatkową, którą szeroko reklamuje, ale różne są opinie na temat jakości jej funkcjonowania. Jest wiceprezesem partii Korwin, był kandydatem w wyborach europejskich, jest jednym z członków Rady Liderów Konfederacji, do której zapewne jeszcze wrócimy. Jest dość popularny, zwłaszcza w internecie. Dużo mówi o podatkach, o ekonomii przede wszystkim. Przedstawia taką wizję oczywiście państwa minimalnego, w którym podatki powinny być jak najniższe, państwo jak najmniej powinno się wtrącać. No w tym momencie jest jednym z bardziej znanych konfederatów, mimo że nie jest posłem. Robił swego czasu taką akcję Piwo z Mentzenem, która zebrała duże zasięgi i zbierała dużo osób na miejscu.
To były takie po prostu spotkania, w sensie spotkania przedwyborcze, że się tak wyrażę.
Tak, to były takie po prostu spotkania z wyborcami, na których on opowiadał, jaką ma wizję świata, Polski i tak dalej. No i były to spotkania przy piwie. To jest taki dość popularny konfederacki format, moim zdaniem dość zgrabny, taki, na którym można na większym luzie porozmawiać z wyborcami. No i rzeczywiście Mentzen bardzo dużo ludzi na tych spotkaniach zbierał.
No dobrze, to powiedz jeszcze, jakim twoim zdaniem liderem będzie Sławomir Mentzen i jaką partią będzie nowy Korwin, który nie wiem, czy będzie nazywał Mentzen?
No, trochę bezsensowne byłoby, żeby Sławomir Mentzen był liderem partii Korwin. Nie wiem, czy ta partia będzie się nazywała Mentzen, nie wiem, jak się będzie nazywała, ale słyszę, że będzie nazywała się inaczej. Jakim będzie liderem? Myślę, że jego poglądy najbardziej rozpropagował on sam, mówiąc o piątce Mentzena, która, że przypomnę, brzmiała tak. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Kiedy on o tym mówił, to przedstawiał to jako zestaw poglądów, który jest popularny wśród wyborców Konfederacji, co im wyszło z badań. Później jeszcze, kiedy wywołał kontrowersję, delikatnie rzecz ujmując, tym zestawieniem, sprecyzował, że chodzi mu o Cytuję. Sprzeciw względem roszczeń do mienia bezspadkowego, sprzeciw wobec promocji LGBTWTF w szkołach, sprzeciw wobec aborcji, sprzeciw wobec wysokich i skomplikowanych podatków oraz sprzeciw wobec obecnej Unii Europejskiej. W pewnych aspektach Mentzen jest bardziej radykalny od Korwina. Tutaj mam na myśli zwłaszcza aborcję, gdzie Mentzen jasno mówi, że on popiera zakaz nawet aborcji z powodu gwałtu. Kiedy był o to pytany, powiedział, że w przypadku gwałtu można rozważyć karę śmierci, ale dla gwałciciela. I ja myślę, że takie populistycznie podane hasła, ta piątka podawana w sposób rzeczywiście taki populistyczny, taki łatwo się roznoszący, będzie mniej więcej tym, wokół czego skoncentruje się przekaz partii post-Korwin. Mentzen nie będzie, jak sądzę, odpalał tego protokołu 1%, z którego znany jest Janusz Korwin-Mikke. To znaczy, pewnie nie będzie mówił o dopuszczalności seksu z 14-latkami, pewnie nie będzie chwalił, jak to Korwin ma w zwyczaju, jego ekscelencji Włodzimierza Putina. Takich rzeczy nie będzie, ale to nie znaczy, że się nie będą przebijały. Co mam przez to na myśli? Może to zabrzmiało absurdalnie. Ale o ile Mentzen ich nie będzie mówił, to przecież Korwin nie zniknie. Korwin zostanie prawdopodobnie jakimś honorowym prezesem partii czy coś takiego i większość ludzi wciąż będzie kojarzyła tę partię z Korwinem przecież, więc to jak on sobie będzie dalej prowadził te swoje szaleńcze dywagacje, to dalej się będzie przebijało.
No bo ty to napisałeś spokojniej w serwisie w dzisiejszym tekście. Mentzen przejmie władzę w partii Korwin. Napisałeś, że wyraźniej zaakcentuje program liberalny, gospodarczy i konserwatywny światopoglądowo.
Bo to są te rzeczy, których z pewnością możemy się spodziewać. Ja trochę oczywiście spekulowałem, mówiąc o tej piątce Mentzena, że to będzie charakteryzowało. Chodziło mi raczej o mechanizm. To znaczy Mentzen wie, co się roznosi i będzie korzystał z tego. Jest popularny w internecie, wie jak tę popularność budować przy pomocy prostych, jasnych haseł, nawet jeśli one są absurdalne, i będzie z tego korzystał. On zbudował popularność przede wszystkim na mówieniu o tym państwie minimum, na sprzeciwie wobec podatków. Jest uznawany jako ekspert gospodarczy na skrajnej prawicy. Jego tłumaczenia są uznawane za przystępne i sensowne. No i tak jest. To znaczy, jeśli nie zaczniemy się zastanawiać troszeczkę głębiej nad tym, jak działa państwo, to na poziomie takiej prostej ekonomii państwo nie ma swoich pieniędzy, zabiera obywatelom, i to źle? No to jest proste i trafia do ludzi.
No dobrze, to teraz może byśmy się na sekundkę zagłębili w samej Konfederacji, bo jest tutaj Rada Liderów, o której nam za chwilę opowiesz. Jest konflikt z rozłamowcami z partii Korwin, czyli wolnościowcami. No jest pytanie o przyszłość sojuszu z narodowcami. Jeszcze gdzieś tam tli się Grzegorz Braun. Więc co ta zmiana może oznaczać dla Konfederacji i szerzej, albo węziej, dla Rady Liderów Konfederacji?
Ta zmiana może być fundamentalna, bo Mentzen, jak słyszę, uważa, że sam fakt istnienia wolnościowców, o którego genezie zaraz powiem, jest złamaniem ugody, na podstawie której powstała Konfederacja kilka lat temu. Wolnościowcy, przypomnijmy, to jest osobna formacja polityczna, będąca częścią Sojuszu Konfederacji, której liderem jest Artur Dziambor, oprócz niego tam jest szef koła Konfederacji Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz, poseł. I oni odeszli z partii Korwin bodajże w marcu, jakoś tak na przełomie zimy i wiosny. Oficjalnie w ramach sprzeciwu przeciw prorosyjskim wypowiedziom Korwina, w praktyce raczej ze względu właśnie na konflikt z Mentzenem. Oni oskarżają Mentzena o to, że stał za spiskiem, wskutek którego Artur Dziambor nie został kandydatem Konfederacji na prezydenta w 2020 roku. Przypominam, był nim w końcu Krzysztof Bosak. Nie zagłębiając się w to, tam jest silny konflikt i silna niechęć osobista. Z tego wynika, że Mentzen prawdopodobnie będzie chciał wypchnąć wolnościowców z dostępu do subwencji, czy też do decyzji o tym, jak subwencja jest wydawana, z Rady Liderów, z list. Tutaj jeszcze kontekst Rady Liderów trzeba przedstawić. To jest takie ciało, które dużą większością podejmuje decyzje kluczowe z punktu widzenia całego sojuszu. I tam w tym momencie 4 reprezentantów ma Ruch Narodowy, 4 reprezentantów, uprzednio 6 ma partia Korwin, 2 mają wolnościowcy, to są właśnie ci byli korwiniści, i 2 ma Grzegorz Braun, czy też Korona. Brauna i jego najbliższego wspólnika Włodzimierza Skalika. I teraz Mentzen prawdopodobnie będzie chciał wypchnąć wolnościowców z Rady Liderów. Żeby to się stało, to musiałby zostać zwołany Kongres Konfederacji i jak się wydaje, jeśli Mentzen nie blefuje, to będzie pchał do tego, żeby taki kongres został zwołany przed wyborami 2023 roku. Bo to Rada Liderów zatwierdza też listy wyborcze, więc żeby wypchnąć wolnościowców z list wyborczych, trzeba by zmienić skład Rady Liderów.
No i co ta próba wypchnięcia wolnościowców może oznaczać dla Konfederacji? Znaczy, czy to jest konflikt, który może się przerodzić w rozpad Konfederacji? Czy to jest tak, że Mentzen po prostu musi się dogadać z Braunem i Bosakiem, dokonać tej zmiany, a następnie pójść do wyborów cały czas w tym niezmienionym składzie trójgłowym, czyli Poskorwin, Narodowcy, Braun?
Wszystko zależy od tego, czy Mentzen gra, czy nie gra. Bo teraz w Konfederacji zaczyna się gra w tchórza. Z jednej strony środowisko skupione wokół Mentzena jasno mówi, że oni nie akceptują wolnościowców, że chcieliby ich wypchnąć. Pewnie nie mówią tego oficjalnie, jakoś publicznie, no ale to jest jasne w tych wewnętrznych rozgrywkach. Z drugiej strony, w zasadzie z kim bym nie rozmawiał z innych partii Konfederacji niż partia Korwin, to oni w to nie wierzą. Oni są, jak się nazywają czasem, patriotami Konfederacji i uważają, że rozbijanie sojuszu nie jest zyskowne dla nikogo, w tym dla Mentzena. Dlatego nie wierzą w to, że to jest realne. Oni uważają, że to jest tylko gra na wzmocnienie siebie w negocjacjach, choćby o listach. Że Mentzen tylko blefuje. Druga strona twierdzi, że no, to Mentzenowi nie zależy tak bardzo na tym, żeby znaleźć się w Sejmie. On ma swoją kancelarię, dobrze zarabia, że on może iść na całość. Ja nie jestem w stanie określić, w jaki sposób ta gra w tchórza się skończy. Ale w tym momencie, jeśli chodzi o scenariusze wyborcze, to widzę trzy możliwości. Pierwsze, Mentzen gra, odbywają się jakieś negocjacje, pozostałe partie ustępują w czymś, nie wiem, zwiększają pulę subwencji, o wydawaniu której decyduje partia Korwin. Dodają jakieś jedynki, zgadzają się na to, co Mentzen chciałby zrobić, czyli prawybory w okręgach, w których jedynki mają mieć reprezentanci partii Korwin. Cokolwiek. I wtedy Konfederacja, dalej napięta wewnętrznie, ale jakoś tam jednak współpracująca, idzie wspólnie do wyborów. Druga opcja to Narodowcy i Braunowcy dogadują się z Mentzenem i decydują o wypchnięciu wolnościowców. Wreszcie trzecia opcja. Konfederacja idzie całkowicie podzielona. Nie udaje się porozumieć, gra w tchórza kończy się czołowym zderzeniem, wszyscy startują osobno.
No dobrze, jak czujesz?
Ja długo byłem zwolennikiem tezy o względnej trwałości Konfederacji. Pamiętajmy, że tam są zaprojektowane bezpieczniki stworzone przez skarbnika obecnego Konfederacji, przynajmniej w większości on chyba je tworzył, Michał Wawer, które polegają na kilku rzeczach. Po pierwsze, sama konstrukcja Rady Liderów jest takim bezpiecznikiem, że decyzje trzeba podejmować wspólnie. Po drugie, subwencja jest wspólna, tak? Konfederacja to jest partia techniczna, partia czapa, czy jakkolwiek byśmy ją nazwali, w której jest bardzo mało osób, ona ma tylko spajać ten sojusz. Ale to właśnie Konfederacja, a nie Ruch Narodowy, nie partia Korwin, nie Korona, nie wolnościowcy dostają subwencje, tylko Konfederacja. To jest drugi taki mechanizm zabezpieczający. I z tym powiązany jest taki trzeci, czy też dwuipółowy mechanizm zabezpieczający, polegający na tym, że decyzje finansowe też muszą być podejmowane wspólnie. Konkretnie musi to robić sekretarz Konfederacji, Marcin Sypniewski z partii Korwin i wspomniany już Michał Wawer, skarbnik Konfederacji z Ruchu Narodowego. Więc jest dużo tych bezpieczników. Ja do niedawna byłem zdania, że te bezpieczniki są na tyle silne, na tyle dobrze skonstruowane, że utrzymają sojusz w całości. Dziś szczerze przyznam, że mam wątpliwości. Wszystko sprowadza się do tego, co Mentzen ma w głowie.
I tu wjeżdża Wojtek Szacki cały na biało.
W połowie na biało. Ja przyznam się, że nie jestem nawet w połowie tak dobrym ekspertem od Konfederacji jak Ryszard, który ma tę partię prześwietloną oraz wszystkie partie tworzące tę partię ma prześwietlone jak mało kto. Więc to mi pozwala na snucie różnych bardziej nonszalanckich hipotez. I mnie się wydaje, że tutaj kluczowe będą sondaże, bo Konfederacja straciła dość mocno. Zdarzają się badania, w których oni są pod progiem wyborczym i chyba najbardziej zaszkodziła im ich własna polityka wobec Rosji, Putina po najeździe Rosji na Ukrainę, gdy wypowiedzi szalone albo nie szalone, lecz sterowane przez Kreml, różnie to można oceniać, niektórych liderów Konfederacji, zwłaszcza Brauna i Korwin-Mikkego, były po prostu czysto prorosyjskie i Polacy zareagowali jednak dość racjonalnie i poparcie dla Konfederacji zaczęło spadać i zbliżać się do tych 5%. I w tym momencie, jak oni mają 5, 6, 7% w sondażach, to cała na przykład ta misterna układanka z listami wyborczymi, kto będzie gdzie jedynką, trochę wszystko traci na znaczeniu, ponieważ nawet jeśli oni przekroczą ten próg, to znowu będą mieli 6, 8, może 10 posłów i tyle. I ta subwencja też będzie niższa niż w obecnej kadencji.
Kiedy mają całych 11 posłów.
Kiedy mają 11 posłów, ale no, na razie nic nie wskazuje, żeby oni umieli wytworzyć jakąś falę dzięki na przykład tej swojej akcji Stop Ukrainizacji Polski. Były liczne zdjęcia z wydarzeń, które oni próbowali zorganizować, na których byli tylko organizatorzy i nie było nikogo na tych rynkach polskich miast. Z drugiej strony być może za parę miesięcy to się zmieni. No, mamy rok do wyborów, mamy PiS, który raczej słabnie i gdzieś być może się pojawi jakaś jeszcze luka na tej prawej stronie. Natomiast nie umiem teraz powiedzieć i jakbym miał strzelać, to sądzę, że Konfederacja się jakoś przepoczwarzy i niekoniecznie zobaczymy ją w tej samej konfiguracji, co obecnie. I taki Sławomir Mentzen, wyobrażam sobie, że on pójdzie sam z trochę odświeżonym brandem i będzie próbował zabrać tych wyborców, którzy zwykle głosowali na tego typu partie. No bo ty wspomniałeś, że te nazwy się zmieniały, zmieniały się te byty, zmieniali się liderzy, ale zawsze tych kilka procent co najmniej wyborców, czasem te formacje lądowały tuż pod progiem, jak w 2015 roku, czasem nad progiem, jak w 2019, ale zawsze jakiś popyt na te treści był, a jak jest popyt, to znajdzie się też jakaś podaż, ale wydaje mi się, że Konfederacja powoli się żegnamy i to jest moja nonszalancka hipoteza z tym, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie 4 lata.
Ja się odniosę do dwóch rzeczy, o których mówiłeś. Po pierwsze, jestem w stanie rzeczywiście sobie wyobrazić, że Mentzen podejmuje decyzję o samodzielnym starcie. O tym się mówiło od dłuższego czasu, odkąd pojawiły się pierwsze plotki o tym, że rzeczywiście Korwin odda partię, a to już kilka miesięcy temu się zaczęło pojawiać. Natomiast też opinia koalicjantów jest taka, że odkąd Mentzenowi zaczął doradzać Przemysław Wipler,
były poseł PiSu,
otóż to Mentzen troszeczkę zbliżył się do myślenia pragmatycznego. Trochę więcej realpolitik, trochę mniej samodzielnych szarż.
No zresztą Przemysław Wipler ma własne doświadczenia z samodzielnymi szarżami, gdy próbował założyć swoją formację bez większych sukcesów.
I druga rzecz, to co ty powiedziałeś o akcji Stop Ukrainizacji Polski. To jest akcja pompowana przez Grzegorza Brauna, w nikły sposób wspierana przez resztę Konfederacji. Jakkolwiek Krzysztof Bosak pojawił się na demonstracji czy marszu pod tym hasłem, to na pewno inne części Konfederacji nie są tak aktywne w tym zakresie. I to prowadzi mnie do wspomnienia o temacie, którym się w zasadzie dzisiaj nie zajmowaliśmy, bo zajmujemy się tym, czy Konfederacja w ogóle przetrwa, ale pamiętam, jak prowadziliśmy inne rozmowy na ich temat i jednym z głównych problemów było to, że oni są tak rozbieżni wewnętrznie, że nawet jeśli przetrwają, to nie jest tak, że w innych partiach Konfederacji trudno trafić na opinię, że na przykład Braun jest szaleńcem. A skoro są takie opinie, to są też pewne rozbieżności programowe.
Ja zastanawiam się, gdzie można trafić na opinię, że Braun nie jest szaleńcem.
Być może w partii Korona.
Też nie byłbym taki pewien.
Na pewno jest jakaś frakcja w partii Korona, która tak uważa.
Ja powiem tak. Ja prawdopodobnie wiem połowę tego, co wie Wojtek na temat Konfederacji, więc mniej więcej ćwierć Ryszarda. Natomiast też pozwolę sobie na pospekulowanie i myślę sobie, patrząc na to zupełnie z zewnątrz i przygotowując się do tej rozmowy i słuchając z tego, co ty mówisz, Ryszard, to wydawałoby się z takiej perspektywy politycznej, nie znając bebechów tej partii, że to jest idealny moment na tak zwany rebranding i wymyślenie siebie na nowo. To znaczy zrzucenie Korwina powinno iść w parze z zrzuceniem Brauna. Tak naprawdę taki twór dwugłowy, gdzie z jednej strony byłby Mentzen, a z drugiej strony Bosak, który też mógłby się trochę odciąć od wątków takich skrajnie narodowościowych, a z drugiej strony połączyć się z Mentzenem, tutaj jeszcze raz zacytuję wasz tekst, wokół programu liberalno-gospodarczego i konserwatywnego światopoglądowo, w obliczu słabnącego PiSu, problemów budżetowych i narastającego kryzysu, w obliczu moim zdaniem jednak rosnącej niechęci do kwestii ukraińskich imigrantów w Polsce, którzy moim zdaniem w przeciągu iluś miesięcy będą inaczej opowiadani, przestaną być uchodźcami wojennymi, a staną się imigrantami zarobkowymi. Tak jak na to patrzę, wydawałoby się, że to jest idealny moment właśnie, żeby pogrzebać tą konfederację taką, jaką ją znaliśmy, wziąć z tej konfederacji to, co działało, wykorzystać ten czas przedwyborczy i prawdopodobnie większe lub mniejsze przemeblowanie sceny politycznej i zbudowanie jakiejś takiej partii skrajnie prawicowej, ale w takim trendzie powiedziałbym partii postfaszystowskich europejskich, które się europeizują, natomiast zostają nadal bardzo skrajne, patrząc na ogół tej sceny politycznej. Jeszcze może wyciągnięcie z Solidarnej Polski Janusza Kowalskiego i pójście na 10%. Jednym słowem. Zastanawiam się, czy to nie jest moment, który Mentzen powinien wykorzystać, żeby właśnie zrzucić to wszystko, co wiązało Korwina i ludzi, którzy potrafią robić politykę w tej konfederacji, która była jednak bądź co bądź partią dysfunkcyjną, i pójść do przodu.
Konfederacja łatwo może wpaść w pułapkę średniego rozwoju, żeby sięgnąć do retoryki Mateusza Morawieckiego sprzed lat, bo jest to formacja, która osiągnęła niewątpliwie sukces w roku 2019, weszła do Sejmu, no i stanęła przed problemem, co dalej, bo nic nie wskazuje na to, żeby miała być częścią rządu. A z kolei liczne przykłady wskazują na to, że ten drugi start w wyborach po debiucie w Sejmie jest trudniejszy i często kończy się porażką lub wchłonięciem jeszcze przed wyborami przez silniejszych partnerów. To był los Ruchu Palikota, który wszedł do Sejmu, a potem roztopił się w sojuszu z SLD ówczesnym i nie sforsował progu. Tak było z Nowoczesną, która została wchłonięta przez Platformę. Tak było z Wiosną, która weszła tylko do Europarlamentu, tylko tam przekroczyła próg. I tych przykładów partii takich sezonowych było więcej. No i pytanie, czy Konfederacja właśnie nie musi zrobić jakiegoś ruchu, o którym ty, Andrzej, mówisz, żeby nie powtórzyć tego scenariusza.
Wróćmy do Bosaka i Mentzena. To jest jasne, że to będą twarze kampanii 2023 roku. To już teraz usłyszałem od jednego z istotnych polityków Konfederacji. To są, jakkolwiek być może jest to pewne nadużycie, najbardziej racjonalnie wyglądające twarze Konfederacji, najpopularniejsze, najskładniej mówiące, potrzebne. Tak? Od jednego z polityków narodowców usłyszałem: Mentzen jest nam potrzebny, wydaje nam się, że on rozumie, że potrzebuje nas, że to jest taka wzajemna zależność. Jeśli chodzi o tą normalizację, nazwijmy to, wizerunku, zrzucenie najbardziej kontrowersyjnych, nazwijmy to, polityków, to niestety dla Konfederacji nie jest takie łatwe. Dlaczego?
Bo jest ich zbyt wielu.
Nie tylko, ale częściowo. Zacznijmy od samego Korwina. Wiele osób zwracało mi uwagę, że gdyby Korwin teraz zmienił zdanie i jednak postanowił utrzymać partię, to delegaci na kongresie jednogłośnie by za nim zagłosowali. Co z tego wynika? To nie jest tak, że oni myślą racjonalnie: ha, jeśli zrzucimy Korwina farmazoniącego jakieś farmazony o tym, że z 14-latkami można sypiać, no to będziemy popularni, że ludzie przestaną widzieć nas jako szaleńców. Nie, Korwin jest wciąż popularny. Nie można o tym zapominać, że ta retoryka wciąż do wielu osób trafia. Ludzie mówią: no okej, może ma jakieś swoje odpały, ale jest popularny i robi to dla beki i ważny jest program gospodarczy. On jest wciąż popularny, więc o tym nie zapominajmy. Nie byłoby łatwo zrzucić Korwina, bo z Korwinem by poszło wiele osób. Kolejny wątek jest taki, że gdyby nawet to się udało, to jest konkurencja. W sensie, że gdyby Korwin stał się partią bez Korwina, to już istnieje Korwin bez Korwina i nazywa się Wolnościowcy. To jest mała partia, dopiero zaczynająca, ale no, ma jakieś twarze, które w tym środowisku są rozpoznawalne. Przede wszystkim Dziambora. Więc jest ta konkurencja, a Dziambor nienawidzi Mentzena, Mentzen nienawidzi Dziambora. Więc to jest klasyka na skrajnej prawicy, że bardzo trudno było zrobić to zbieranie ziem, które skończyło się Konfederacją, dlatego że oni tam się po prostu niektórzy nie cierpieli. To było super trudne, a efektem tego, że to się w końcu udało, jest Konfederacja. Kolejny wątek to są pieniądze. Gdyby cała Konfederacja podjęła decyzję o tym, żeby się zmienić, to okej. Już abstrahując od proceduralnych problemów z oczyszczeniem się z Brauna i Korwina, bo tak byłoby dużo problemów proceduralnych. Ale pieniądze. Jeśli Manson miałby się oddzielić i samodzielnie próbować budować jakąś siłę bardziej racjonalnie wyglądającej skrajnej prawicy, to musiałby mieć na to pieniądze. A subwencje dostaje partia Konfederacja. Partia nie może legalnie przekazać subwencji innej partii. Więc musiałby przejąć partię Konfederację w jakiś sposób, żeby być w stanie to zrobić. Wreszcie, na koniec. To, że skrajnej prawicy przez długie, długie lata nie udawało się wchodzić do parlamentu, było częściowo efektem tego, że są te jej dwa główne nurty. Ten nurt, który lubi się nazywać wolnościowym, ten antypodatkowy, taki trochę anarchokapitalistyczny, i ten nurt narodowy, który jest trochę bardziej protekcjonistyczny, jeśli chodzi o gospodarkę. Żaden z tych nurtów nie był do tej pory wystarczająco popularny, żeby wchodzić do parlamentu sam w sobie. I gdyby Konfederacja się podzieliła, to ten problem by odżył z jeszcze większą siłą, bo mamy teraz naprawdę dużo podmiotów tej skrajnej prawicy w samej tylko Konfederacji, prawda? Więc takie zmiany byłyby bardzo trudne.
Ja słyszę, co mówisz, i wydaje mi się, że to dosyć często w tych naszych rozmowach o polityce przebija się ta taka dychotomia z jednej strony między zdrowym rozsądkiem i to, co miałoby największy sens z perspektywy podmiotów politycznych, organizacji politycznych, a z drugiej strony te zewnętrzne uwarunkowania, takie jak to, że ten nie lubi się z tamtym, a wyborcy to jednak lubią tego Korwina, który tam zjada ten kubełek z KFC i potem zakaszliwuje się albo biega półnagi przez Most Poniatowskiego i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, ja mam takie poczucie, że to naprawdę jest moment i też pokoleniowy dla tych polityków, i to wynika z trzech czynników, czyli wojny, kryzysu i słabości PiSu, żeby się przepoczwarzyć i przejść z protokołu 1% w protokół 10%. To znaczy, zastanawiam się, czy to nie jest tak, że to jest akurat taka sytuacja, w której jednak ten polityczny zdrowy rozsądek przeważa nad tymi wszystkimi bardzo prawdziwymi i zasadnymi uwarunkowaniami, które blokują ten rozwój.
No ponieważ ja, podobnie jak Andrzej, patrzę na to trochę z boku, to też tak to widzę. Natomiast te emocje, o których też często rozmawiamy, sprawiają, że czasem jest to po prostu niemożliwe i czasem te najprostsze, wydawałoby się, rozwiązania są niewdrażalne.
Jest jeszcze jeden czynnik. Nie zapominajcie, że ta, nazwijmy to, szaleńcza część Konfederacji ma też swój elektorat. Przecież są antyszczepionkowcy, są ludzie, którzy sprzeciwiają się ukrainizacji Polski, jak to nazywa Grzegorz Braun. Są ludzie, którzy nie lubią masztów 5G. No wiecie, to też jest elektorat.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Mi nie chodzi o to, że w ramach tego pójścia w kierunku normalizacji oni się zmienią i nagle zrzucą te wszystkie szalone albo niebezpieczne poglądy. To jest bardziej kwestia tego, żeby te poglądy jakoś ujarzmić, opanować i żeby wyjść z bardzo jasnym i prostszym przekazem, nie gubiąc po drodze tych wyborców takich skrajnie skrajnych.
A nawet jeśli trochę ich zgubią, no to okej, no to będzie kilkadziesiąt tysięcy takich najzagorzalszych fanów, powiedzmy, Grzegorza Brauna, którzy będą z nim na śmierć i życie za każdym razem, nawet jeśli on nie będzie miał szans na przekroczenie progu wyborczego, ale być może, jeśli by Grzegorza Brauna nie było w tej neokonfederacji, no to może jacyś nowi wyborcy by się tam pojawili z innych stron.
Ja się z wami zgadzam. To znaczy, słuchajcie, na logikę to ma sens. Praktyka byłaby znacznie trudniejsza. Zrzucenie Brauna z Konfederacji, bardzo trudne. Kontrolowanie Brauna wewnątrz Konfederacji, jeszcze trudniejsze.
Dobra, słuchajcie, to przejdźmy do puenty. Rozumiem, że ciężko jest nam na tym etapie uwiarygodnić te scenariusze, o których mówił Ryszard, i przyporządkować im przynajmniej nawet prawdopodobieństwo, bo jest za wcześnie. Musimy zobaczyć 15 października, co się wydarzy, potem musimy zobaczyć, z jakim mandatem i z jakim nastawieniem Manson siądzie do rozmów ze swoimi partnerami w ramach Konfederacji. Niezależnie od tego, chciałem was zapytać, co pójście do przodu Konfederacji, niezależnie od tego, w jakiej konfiguracji, będzie oznaczało dla sceny politycznej, dla PiSu, no i dla przyszłego Sejmu. Wojciech.
To jest bardzo ciekawe pytanie, co zrobi PiS z Konfederacją, bo ja mam wrażenie teraz, jak zwłaszcza słucham Jarosława Kaczyńskiego na tych spotkaniach, tam temat Konfederacji jako, nie wiem, konkurenta politycznego w zasadzie nie istnieje. Owszem, w wiadomościach, jak je czasami oglądam z poczucia obowiązku, to słyszę tam od czasu do czasu atak na Grzegorza Brauna, przy czym właśnie częściej na Grzegorza Brauna niż na innych polityków Konfederacji, za to, co oni wygadują o Ukrainie. Ale poza tym też nie mam poczucia jakiegoś frontalnego konfliktu między PiS-em a Konfederacją. Raczej jest takie pomijanie milczeniem, tak jakby Jarosław Kaczyński się zastanawiał, co zrobi. A największa partia prawicowa na pewno ma różne narzędzia, żeby Konfederacji albo trochę pomóc, albo ją popchnąć w stronę rozłamu, albo wytworzyć jakąś własną listę, na przykład z Robertem Bąkiewiczem, jakąś taką własną konfederację mini, żeby odebrała trochę głosów tej prawdziwej konfederacji. Więc sądzę, że ten arsenał nowogrodzki w sprawie ułożenia sobie spraw na skrajnej prawicy jest całkiem bogaty. To jest też pewnie pytanie, czy PiS chciałby sobie wyhodować potencjalnego koalicjanta, bo się mówiło, że w zasadzie jedynym możliwym koalicjantem byłaby Konfederacja lub jej część narodowa. Więc tutaj sądzę, że jeszcze Jarosław Kaczyński i PiS ma trochę czasu na te ostateczne decyzje, co zrobić z Konfederacją, czy kibicować jej podziałowi, czy wyhodować sobie całego koalicjanta, czy też liczyć na to, że przekroczą próg i później podbierać im posłów. No, różne scenariusze przychodzą do głowy. Oczywiście własny pogląd na Konfederację mają pewnie ziobryści, którzy od czasu do czasu próbują zaszachować PiS taką wizją sojuszu Solidarnej Polski z Konfederatami. Jest to jeden, jak Ryszard wielokrotnie mówił, z mitów polskiej polityki, że Konfederaci chcieliby się dogadać ze Zbigniewem Ziobrą. No, ale faktem jest, że po stronie Solidarnej Polski takie myślenie istnieje.
Przy czym ja mam wrażenie, że taka Konfederacja, niezależnie od tego, w jakim układzie wystartuje, ale której twarzami byliby Mentzen i Bosak, musi siebie budować na kontrze do PiSu. I niezależnie od tego, jaki będzie wynik wyborów i czy będzie potencjalnym koalicjantem, czy nie będzie, to do tego 23 roku droga do zwiększania elektoratu i do rośnięcia i do rozwoju dla tego środowiska wjedzie przez odbieranie wyborców PiS-owi, którzy będą odpadali ze względu właśnie na kryzys i też na politykę rządu względem kryzysu i wreszcie ta wojna. Więc tu pod każdym względem, na każdym polu i na każdej płaszczyźnie mam poczucie, że jednak Mentzen i Bosak muszą być na kontrze i na kursie kolizyjnym z PiS-em, żeby rosnąć.
I to wydaje mi się jasne. To znaczy cały problem Konfederacji, jeśli chodzi o uczestniczenie w rządach kiedykolwiek, przy założeniu, że Konfederacji w ogóle uda się przetrwać kolejne lata, jest taki, że oni muszą się budować na kontrze wobec obu obozów. To jest podstawa tożsamości Konfederacji. PiS-PO jedno zło. I no jeśli PiS-PO jedno zło, to z kim oni mieliby rządzić? I to nie jest czysto retoryczny chwyt. Oni są odlegli wobec zarówno jednego, jak i drugiego obozu. Przy czym rzeczywiście to, o czym wspomniał Wojtek, gdyby Konfederacja się rozpadła, to wyobrażam sobie, że narodowcy by się z Prawem i Sprawiedliwością dogadali. Ale korwiniści już nie, bo są bardziej odlegli, bo się bardziej skupiają na kwestiach gospodarczych, bo widzą PiS jako partię socjalistyczną, co wywołuje u nich straszliwą reakcję alergiczną.
No dobra, to słuchajcie, wisienka na torcie. Jeżeli doszłoby jednak do tego rozpadu Konfederacji, jeżeli narodowcy w jakiś sposób by się połączyli z PiS-em, jeżeli wolnościowcy poszukaliby jakichś środowisk konserwatywno-ludowych po stronie opozycyjnej, a zostałby Mentzen jako Mentzen i jakoś by zorganizował finansowanie, jakoś by zebrał energię, to czy wyobrażacie sobie, żeby Mentzen, wychodząc z Konfederacji, miał szansę przekroczyć próg 5-procentowy?
Wyobrażam sobie, że zdobędzie subwencję, czyli przypomnijmy, to jest ten próg 3-procentowy. Raczej nie wyobrażam sobie, żeby samodzielnie wszedł do Sejmu w warunkach, kiedy będzie miał konkurencję ze strony narodowców. Też powiedzmy sobie jasno, oni się znają, oni wiedzą, gdzie uderzać, znają swoje brudne sprawki.
No w 2015 roku Korwinowi zabrakło 30 paru tysięcy głosów do przekroczenia progu wyborczego. To zdaje się było 4,76% i korwiniści zawsze byli silniejsi w wyborach niż narodowcy. I sądzę, że to się utrzymuje i sądzę, że otarłby się o próg wyborczy, ale nie wiem z której strony.
Ja też nie mając żadnych przesłanek i żadnych danych, mam wrażenie, że sprawnie poprowadzona, spójna formacja właśnie liberalno-gospodarcza i konserwatywna światopoglądowo, gdzie byłby ten element szaleństwa Korwina, ale jednak przytłumiony i przykryty jakąś taką nową energią Mentzena i ludzi wokół niego. Ja mam takie wrażenie, że przy słabnącym PiSie, przy dużych ubytkach, to by było do zrobienia, natomiast no, to trzeba by poczekać rzeczywiście na jakieś sondaże, trzeba by zobaczyć też, jak się kryzys będzie rozwijał.
Wydaje mi się, że jeśli narodowcy byliby konkurencyjną listą, o ile w ogóle by zdołali wystawić listy, to byłoby to bardzo trudne. Gdyby narodowcy dogadali się z PiSem, to wtedy tak.
Mamy to. Dziękuję bardzo, panowie.
Dzięki.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.